Zgodzicie się, moi kochani, że mamy super czas, że dobrą rzeczą jest tak przebywać w obecności Bożej, cieszyć się Jego przychylnością, wiedząc, że zawsze możemy na Niego liczyć. To świadectwo, jak i wszystkie inne świadectwa, mówią, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. To, co obiecał człowiekowi dać, on daje. I dzisiaj chciałbym mówić na temat Bożych obietnic. Niedawno mieliśmy taki miesiąc ewangelizacyjny w naszym kościele. Był to marzec i każda niedziela była poświęcona ewangelizacji. Najpierw nauczaliśmy na temat ewangelizacji, a później robiliśmy spotkania ewangelizacyjne. I dosyć dużo osób odwiedziło w tym czasie nas Kościół. I pomyśleliśmy sobie i zadaliśmy pytanie, o czym powinniśmy dalej mówić po tych wydarzeniach. I ktoś powiedział, mam taki w sercu temat, nawróciłem się i co dalej? I bardzo mi się to spodobało, bo często samo nawrócenie jest tym początkiem, ale jeszcze nie jest końcem, ani nawet rozwinięciem. Ktoś powiedział, że nie początek zbawia, ale koniec. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiary zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Prawda? Więc to jest bardzo ważne, żeby nie tylko dobrze rozpocząć, ale kontynuować i zakończyć. Pamiętam wiele lat temu, był to chyba 97 rok, kiedy byłem na konferencji, była to międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona uzależnieniom. Temat tej konferencji to biologiczne, psychologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień. Najlepsi w tych dziedzinach na tej konferencji usługiwali. Odbiorcami byli dyrektorzy oddziałów odwykowych, ordynatorzy szpitali, a mnie poproszono, żeby mówił na temat duchowych aspektów uzależnień. I odniosłem się do mojego osobistego świadectwa. Tak jak dzisiaj brat nam opowiedział historię swojego życia, nasze historie są dosyć podobne, mają pewne wspólne mianowniki. Ale nie chciałbym mówić teraz o historii mojego życia, chciałbym powiedzieć o tym, co na końcu powiedziałem, kiedy opowiedziałem tym ludziom, którzy byli trochę zdumieni, że tak swobodnie mówię o Bogu, mówię o tym dniu, kiedy osobiście spotkałem się z Jezusem Chrystusem, kiedy cały ciężar moich grzechów, uzależnień został ze mnie zdjęty. Powiedziałem, drodzy Państwo, ale to, kim dzisiaj jestem, a minęło już 15 lat, nie zawdzięczam tylko i wyłącznie temu wydarzeniu, kiedy spotkałem się z Jezusem. Ja musiałem w swoje życie wprowadzić program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym dzisiaj się znajduję. I wtedy podniosłem moją Biblię i powiedziałem, tym programem jest ta księga. Ja niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu zapisane. I to działa. I to działa. To działa w moim życiu. Mało, obietnice Boże, które są zawarte w tej księdze, nie tylko mają wpływ na moje życie, ale na cały mój dom. Pamiętam pierwsza obietnica, którą otrzymałem i to właśnie było w Wiśle. Nie wiem, czy to był ten kościół, czy inny kościół. W każdym razie mieliśmy spotkanie. Jeszcze byłem przed sztem. To był luty 1983 rok. Chrześcijańskie Stowarzyszenie... Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej organizowało ten obóz. Ja byłem młodym, takim dopiero co nawróconym chłopakiem, takim wiecie, bardzo zapalonym, żeby służyć Panu Bogu. I przyjechałem tutaj. Moja żona jeszcze nie była osobą nawróconą. I pamiętam, jak staliśmy w takim kółeczku osób i ktoś do mnie podszedł i w czasie modlitwy powiedział tak. Marku, będziesz zbawiony ty i dom twój. O, bardzo byłem poruszony. To naprawdę dobrze brzmiało. Pamiętam, już czekałem, kiedy ten kurs się skończy, żebym wrócił do domu. I kiedy wróciłem do domu, nie tylko moja żona nie była nawrócona, ale wszystkie książki moje popaliła chrześcijańskie, które miałem. Powiedziałem, gdzie moje książki? Ona mówi, ja nie miałam czym palić w piecu. Wiecie, ale Bóg jest wierny swoim obietnicom. Kilka miesięcy później, a rok dokładnie po moim nawróceniu. I ona, nie na dużej ewangelizacji, ale podczas spotkania małej domowej grupy oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Bóg dał inną obietnicę i powiedział, że całym domem Panu Bogu służyć będziesz. O, wtedy jeszcze nawet wszystkich dzieci nie mieliśmy. Moja żona była nawrócona, syn był bardzo małym chłopcem, córka dopiero miała się urodzić. Ale Bóg jest wierny swoim obietnicom. Minęło wiele lat i dziś całym domem służymy Panu Bogu. To jest fantastyczne. Bóg jest wierny obietnicom, które nam daje. I chciałbym dzisiaj mówić o Bożych obietnicach. W tej pierwszej części będę mówił ogólnie o Bożych obietnicach, a w drugiej części będziemy mówić na temat szczególnie jednej obietnicy. Na temat obietnicy, którym jest dar Ducha Świętego. I będziemy też modlić się o to. Moi kochani, Boże obietnice. Nie wiem, czy wiecie, ale w Biblii mamy ponad 7 tysięcy obietnic. Tak, w tej księdze ukrytych jest 7 tysięcy Bożych obietnic. Czym są Boże obietnice? Jak moglibyśmy zdefiniować Boże obietnice? Ja myślę, że dobra definicja brzmi tak. Boże obietnice są zobowiązaniem, jakie uczynił Bóg względem człowieka. Względem też swoich dzieci. Tak. Przez Bożą obietnicę Bóg dokonuje pewnego zobowiązania. Mówi, wołaj, a ja cię wysłucham. Boże obietnice. W tych obietnicach zawarte są prawdy, według których powinniśmy żyć. Są zawarte w nich prawdy, według których powinniśmy podejmować różnego rodzaju decyzje w naszym życiu. A to jest bardzo ważne. Obietnice zawierają prawdy, według których stajemy się podobni do Chrystusa. Nieraz śpiewamy takie pieśni. Chcę być jak Jezus, prawda? Albo chcę do Ciebie podobnym być, Jezu, prawda? Fantastyczne pieśni. Czy jest to możliwe, jak się stać podobnym do Jezusa? Boże Słowo mówi, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Tak, możemy uniknąć skażenia. Przestańmy fałszować Boże Słowo i mówić, bo zawsze człowiek grzeszy, bo już tacy jesteśmy. Nie, nie musisz grzeszyć. Grzech jest twoim wyborem, a nie tym, co musisz uczynić. Boże obietnice są cudowne, są wspaniałe. Jest kiedyś pewien niemiecki teolog, Dietrich Bonhoeffer, był on ewangelickim teologiem. Nie wiem, czy ktoś z was zna historię jego życia. Ten człowiek pod koniec swojego życia przebywał w więzieniu. To była jeszcze wojna, koniec wojny w Berlinie. Później ostatecznie na rozkaz samego Hitlera został stracony w jednym z obozów. I Dietrich Bonhoeffer powiedział ciekawą rzecz. Powiedział, nie wszystkie nasze życzenia wypełnia Pan Bóg, natomiast wypełnia wszystkie swoje obietnice. Jeszcze raz, nie wszystkie nasze życzenia wypełnia Pan Bóg, ale wypełnia wszystkie swoje obietnice. W tym też kryje się pewna Boża prawda, którą zwracamy się do Pana Boga słowami Panie, nie co ja chcę, ale co Ty chcesz. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. My żyjemy w świecie konsumpcyjnym, więc bardzo chcemy często zmienić treść tej modlitwy z bądź wola Twoja na bądź wola moja. Prawda? Jak wiele razy nie chcemy, aby było to, co Pan chce, ale chcielibyśmy to, co my chcemy. Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, które nam daje. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, albowiem Syn Boży, Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. I czytamy dalej w 20 wersecie, bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje tak. Dlatego też przez niego mówimy amen ku chwale Bożej. Bóg nigdy też nie cofa i nie zmienia Bożych obietnic, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. On jest wiernym Bogiem. Jego wierność jest większa niż wierność jakiegokolwiek innego człowieka. Boże obietnice są uwarunkowane. Nie wiem, czy zauważyliście, że Boże obietnice często zaczynają się słowami jeżeli. Prawda? Jeżeli. Psalm 119, werset 9, jest tam pytanie, psalmista zadaje. Jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? Dobre pytanie. Myślę, że dziś żyjemy w czasie, kiedy młodzi ludzie są pod niesamowitą presją grzechu. I teraz pytanie, jak zachowa młodzieniec w czystości życie swoje? I on od razu daje odpowiedź, kiedy będzie przestrzegał słów twoich. Później tam w wierszu 11 mówimy, w sercu swoim przechowuję słowo, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. To jest obietnica. Jeżeli wyciągniesz do niego czyste ręce, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, wtedy podniesiesz swoje oblicze bez mazy. Będziesz mocny i nieustraszony. A kto będzie wzywał imienia Pańskiego, ten będzie zbawiony. Widzicie, obietnice Boże są uwarunkowane. Pewien warunek musisz spełnić, żeby otrzymać dany rezultat. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Warunek? Uwierz w Pana Jezusa. Obietnica? Będziesz zbawiony ty i dom twój. Boże obietnice są niezawodne. Jozue, 23 rozdział, 14 werset. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Piękna Boża obietnica. Boże obietnice są niezawodne. Sara poczęła i urodziła Izaaka, czytamy w liście do Hebrajczyków, bo uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Nie wiem, czy znacie, pamiętacie historię Zachariasza, ojca syna Jana Chrzciciela. Tą historią rozpoczyna się Ewangelia Łukasza. Oto było małżeństwo Zachariasz i Elżbieta. Elżbieta i Zachariasz byli już w podeszłym wieku. Ona była przez całe życie osobą niepłodną, ale mieli pragnienie mieć dziecko. I oto teraz, kiedy już są starzy, kiedy nawet gdyby nastąpiło otworzenie jej łona, to i tak jest druga przeszkoda, jej wiek. Wiemy, że w pewnym wieku już kobieta nie może mieć dzieci. Szczególnie, kiedy mówimy o osobie, która być może ma blisko 90 lat. Sara, kiedy poczęła, miała 90 ponad, ale zaufała temu, który dał obietnicę. Pamiętacie? Anioł Pański pewnego dnia przyszedł do Marii, aby zwiastować narodzenie Jezusa Chrystusa. I on na końcu mówi do niej tak. Otóż Elżbieta krewna twoja, którą nazywają niepłodną, poczęła w starości swojej i tam na końcu mówi, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Czyli u Boga wszystko jest możliwe. Nie do końca. Są rzeczy niemożliwe dla Pana Boga. I to nie dlatego, że On nie jest wszechmogący. On jest wszechmogący, ale są rzeczy niemożliwe dla Boga. Czy wierzycie w to, że są rzeczy niemożliwe dla Boga? Ja wierzę. Wierzę, że kiedy człowiek uzależniony, a potrafiłem takie coś zrobić, składałem ręce i mówię, Boże, chociaż pół butelki wina, żebym normalnie się czuł. O, prosiłem z wielką wiarą. Bez powątpiewania. Ale nie otrzymałem. Dlaczego? Bo to nie jest zgodne z naturą Pana Boga. Och, Panie Boże, jak ta dziewczyna mi się podoba. Panie Boże, spraw, ale spraw tak, żeby moja żona tego nie zobaczyła. Są rzeczy niemożliwe dla Pana Boga. I to nie dlatego, że On nie jest wszechmogący. Dlatego, kiedy anioł powiedział te słowa, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, on powiedział, co było poprzedzone obietnicą. Zachariaszu, oto żona twoja Elżbieta, którą nazywają niepłodną, pocznie i urodzi syna i nadasz mu imię Jan. Będzie on wielki przed Panem. To była Boża obietnica. Pamiętacie, jak zareagował Zachariasz na tę obietnicę? Tak jak my często reagujemy. Panie, jestem stary, po czym to poznam? Moja żona też już jest niemłoda. I wtedy Pan powiedział, okej, pomogę ci. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. Tak. To też jest pewna dla nas ważna informacja, co się dzieje, kiedy nie wierzymy Bożym obietnicom. Kiedy mówimy, ta już i tak nic się nie zmieni. Z niego i tak już nic nie będzie. Widocznie taki jego los. A kto mu tam pomoże? Pamiętam pewną kobietę na ewangelizacji, która poprosiła mnie o modlitwę, ale mówi, zanim by pastor się pomodlił, chciałabym opowiedzieć trochę o sytuacji. Zaczęła mówić o sytuacji rozpadającego się małżeństwa jej córki. Oczywiście kochająca mama, więc bardzo zły zięć. I w ogóle ona i tak wie, że i tak z tego nic nie będzie. Bo ona już tyle robiła, żeby im pomóc i tak to nic nie daje. Wszyscy próbują pomóc i tak nic nie daje. Jest coraz gorzej i tak z tego nic nie będzie. Ja mówię, mam! Ona tak, wiecie, co się stało? Ja mówię, jest wyjście, będziemy się modlić. Wiecie, jaka była reakcja? O, pastorze, pan sobie nie zdaje sprawy, jak tam jest. Tak, nieraz mamy taki stosunek, że bardziej ufamy okolicznościom niż Bożym obietnicom. Tego i tak nikt nie poklei. Tak, na pewno ani ty, ani ja, ale jest ktoś, kto ma moc z niczego uczynić coś. I o tym mówią jego cudowne obietnice. I może przejdźmy do niektórych Bożych obietnic. Jest ponad 7 tysięcy, więc możemy tylko powiedzieć o kilku. Pierwsza i chyba najważniejsza Boża obietnica to to, że Bóg obiecał nam życie wieczne. Brat pięknie dzisiaj powiedział w świadectwie, że tu nie chodziło tylko o uwolnienie, o to, żeby nie pić, ale dar nowego życia. Nie wiem jak brat, ale ja często wspominam moją przeszłość nie po to tylko, żeby pamiętać o tym, że uwolniony zostałem, uwolnienie. To nie jest najważniejsze. Najważniejszym darem, który otrzymałem od Boga, jest to dar życia wiecznego. Nie ma większego daru. Dar życia wiecznego. W pierwszym liście Jana, 2 rozdziale, 25 wersecie czytamy: a obietnica, którą sam nam dał, to życie wieczne. To życie wieczne, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, i mamy obietnicę uwarunkowaną. Warunek, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, obietnica, miał życie wieczne. Wiecie, mamy trójkę dzieci. Tak jak powiedziałem, całym domem służymy Panu Bogu. Dwójka dzieci już mają swoje rodziny. Syn najstarszy jest też pastorem kościoła we Wrocławiu, kościoła Kierunek. Córka jest z rodziną, mieszka w Wierzbicy, takiej małej miejscowości, gdzie również jest kościół pański. Tam usługuje i gra w grupie uwielbienia. Najmłodszy syn, maturzysta, w tym tygodniu rozpoczynają się matury, który jest liderem młodzieży w naszym kościele w Legnicy. Ostatnio na świętach spotkaliśmy się wszyscy razem. Byliśmy u córki, siedzieliśmy na ogrodzie i kiedy siedziałem razem z córką, ona zaczęła mi mówić o swojej pracy. Ona pracuje w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla osób starszych. Wiele z tych osób tam już kończy swoje życie. Ona nie nazywa nawet tej pracy pracą, ona mówi: tato, to jest moja służba. I powiedziała mi coś, co niesamowicie poruszyło moje serce. Powiedziało: tato, ja w ostatnim czasie 10 osób przyprowadziłam do Chrystusa, które chwilę później odeszły do wieczności. Wiedziałem, że ona jest uwielbiaczem, ale nie wiedziałem, że ona jest taką ewangelistką. Wiecie, tak, mimo że sama w przeszłości jej problemem był lęk przed śmiercią. Tak, nosiła w sercu. To wynikało z tego, że jako mała dziewczynka w klasie zmarło dziecko, zmarła jej koleżanka. I wtedy były takie różne informacje, że ona coś tam uderzyła się o kolano i coś tam się zaczęło dziać i później umarła. Ojej, moja córka zaczęła się niesamowicie bać. Ten lęk oczywiście został całkowicie usunięty, kiedy oddała swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ona to opowiada w swoim świadectwie. Dzisiaj ma niesamowite serce. Wiecie, dzisiaj mało ludzi młodych ma wielkie serce do ludzi starszych. Ja nie mówię tak starych jak ja. Wiecie, ja za kilka tygodni skończę 60 lat. Tak, młody człowieku, może się dziwisz, że Ziemia tak długo istnieje. Kiedy byłem w wieku niektórych z was, to dla mnie 40-latek to był staruszek. Ale tu chodzi o osoby, które często już mają 90 lat, dużo starsze, które nieraz są na koniec swojego życia bardzo osamotnione. Córka mówi, nieraz rodziny oddają takie osoby do tego domu. Te osoby mają nieraz duże emerytury, więc część tej emerytury zostaje w tym zakładzie. A rodzina szybko przyjeżdża i resztę zabiera sobie. Wiecie, nieraz są takie sytuacje, że rodzina przyjeżdża i nawet nie chce się widzieć z tą osobą. Oni nie przyjechali, żeby się zobaczyć, oni przyjechali, żeby pieniądze wziąć. Żyjemy w bardzo dziwnych czasach. Ale to, co robi nasze dziecko, jest dla mnie czymś wielkim, wielkim. Wiecie, ona jest w tym miejscu, gdzie Pan Jezus był na krzyżu. Pamiętacie tego łotra? To już były ostatnie chwile. Ostatnie chwile, ale była jeszcze nadzieja. Ten człowiek pojednał się z Jezusem Chrystusem. I w tych ostatnich chwilach często moja żona jest tymi, moja córka jest z tymi osobami i modli się razem z nimi. Często są to ostatnie słowa, które te osoby wypowiadają. odchodzą do wieczności. Życie wieczne. Życie wieczne. Jest to cudowna Boża obietnica. Bóg obiecał nam odpuszczenie grzechów. I teraz mówię do Kościoła. Pierwszy list Jana, 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. A w liście do Efezjan w 1:7 czytamy: w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Moi drodzy, nic bardziej nie oddziela cię od Boga jak grzech. Jeżeli nie masz radości z obecności Bożej, gdzieś On jakby ucieka przed tobą, musisz zweryfikować swoje życie. Jeżeli w sercu straciłeś pokój i radość, musisz zweryfikować swoje życie. Powiedziałem o tym wczoraj. Kiedy twoje serce jest wolne, jesteś czysty, On wypełnia cię pokojem, radością w Duchu Świętym. I to jest coś zupełnie naturalnego. To nie znaczy, że nie będziesz miał problemów. To nie znaczy, że nie będziesz przechodził przez doliny. Będziesz przechodził, gwarantuję ci to. Diabeł nie pozwoli, żebyś za bardzo się cieszył takim lajcikiem, komfortem życia. Ale choćbym przed ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Bo ty jesteś ze mną. A skąd wiesz, że On jest z tobą? Bo On mi to obiecał. A skoro obiecał, to znaczy, że jest. Ja w dolinie nie czuję Jego obecności. W dolinie jest ciężko. W dolinie są łzy. Ale wiem, że mój Pan jest ze mną. Bo On mi to obiecał. Nie zawsze czujemy Jego obecność. Ale On zawsze jest. Nie zawsze odczuwamy Jego obecność, ale On zawsze jest. On jest bardziej wierny swoim obietnicom i ja bardziej ufam Jego obietnicy niż swoim odczuciom. Wiecie, dlaczego mamy tyle problemów w swoim życiu? Bo zbyt dużo decyzji podejmujemy na podstawie uczuć, a nie tego, co mówi Boże Słowo. Dlaczego to zrobiłeś? No ja czułem, że wszystko będzie dobrze. No bo ja czułem, ja miałem takie wewnętrzne odczucie. A co mówi na ten temat Słowo Boże? Dlatego nie sięgaj tak do skarbonki, którą są uczucia twoje, ale sięgnij do Bożego Słowa. Wczoraj mówiłem na temat przebaczenia. Przebaczenia swoim winowajcom. O, tam mamy uczuć aż za dużo. A Boże Słowo mówi: odpuść, jak i ja tobie odpuściłem. Moje odpuszczenie dla twojego, miarą Bożego odpuszczenia dla twojego życia jest twoje odpuszczenie dla twojego winowajcy. Zgadzacie się z tym? To mocno brzmi. Miarą Bożego odpuszczenia dla mojego życia jest moje odpuszczenie względem moich winowajców. O tym mówi modlitwa pańska. I odpuść nam nasze winy, jak? Jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jaką miarą mierzymy, taką miarą będzie nam odmierzone. To jest też Boża obietnica. Dlatego chcę mieć dobrą miarę. Miarę, wiecie, potrzęsioną. Taką ubitą. Taką dobrą. Bo ta miara będzie też miarą, która będzie skierowana do mojego życia. W liście do Kolosan w 1:13, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Ale odpuszczenie grzechów jest uwarunkowane. I myślę, że w naszych środowiskach chyba jest to bardzo ważne. Bo mam wrażenie, że my mamy problem ze spowiedzią. Pytanie, kiedy ostatni raz się spowiadałeś? To jest dobre pytanie. Czy od ostatniego razu ani razu nie zgrzeszyłeś? Więc jeżeli zgrzeszyłeś, co powinieneś zrobić z tym grzechem? Warunek? Czytam Boże Słowo, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli wyznajemy grzechy swoje. A jeżeli nie wyznajemy, to one są. Ja mogę przyjść na nabożeństwo, dobrze się poczuć, zaśpiewać piękny hymn, podnieść ręce, wzruszyć się, aż mi łzy popłyną. Ale co z grzechami, które nie wyznałem? Dlatego moje pytanie jest bardzo uzasadnione, kiedy ostatni raz się spowiadałeś. Czyli inaczej mówiąc, kiedy ostatni raz wyznawałeś swoje grzechy? To jest dobre pytanie. My nieraz myślimy, że wszystko tak z automatu się odbywa. Nawet taką teologię tworzymy z automatu. Prawda? Jako nowonarodzone dzieci Pan Jezus przebaczył nam nasze przeszłe grzechy, teraźniejsze i przyszłe. A więc cokolwiek byś nie zrobił, i tak będzie ci przebaczone. Zaraz. Czy ja jakiś z katechizmu przeczytałem ten fragment? Czy z Bożego Słowa? Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. To jest list pisany do Kościoła, a to nie jest przesłanie ewangelizacyjne do świata. Tak, przyniosę ci uzdrowienie, uleczę cię z twoich ran, oświadcza Pan. Tak, przyniosę ci uzdrowienie, uleczę cię z twoich ran, oświadcza Pan. To jest Boża obietnica. Pan Bóg mówi, tak, przyniosę ci uzdrowienie, uleczenie z twoich ran, oświadcza Pan. W psalmie 103, wersecie 3 czytamy, On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. Izajasz 53 rozdział, Jego ranami jesteśmy uleczeni, ale też obietnica Kościoła wzajemnych relacji. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Kto? Ci, co uwierzyli. Oczywiście. Mówimy, czy zawsze, za każdym razem. Pamiętam, jak wiele lat temu przyszło na świat nasze dziecko i cieszyliśmy się nim tylko 11 godzin. Okazało się, że zbyt wcześnie się urodziło to dziecko i po 11 godzinach odeszło do wieczności. Nie jest dobrą rzeczą, kiedy w ten sposób tracisz bardzo bliską osobę, o którą się modlisz, cieszysz się, że ona ma przyjść na świat, dziękujesz Panu Bogu. Wiecie, kiedy żona musiała być zawieziona do szpitala, uruchomiona została sieć modlitwy. Wiele osób, wiele społeczności w tym czasie modliło się, żeby było wszystko dobrze. Pamiętam te telefony, które otrzymywałem. Wierzcie mi, z północy, z południa, wschodu i zachodu. Mniej więcej one były bardzo podobne do siebie. Marku, w tej chwili modlimy się i Bóg porusza nasze serce, żebyśmy zadzwonili do ciebie i powiedzieli,
Nie martw się, wszystko będzie dobrze. I z innego miejsca, z innego miejsca. Więc moja wiara, jeżeli miałbym ją na wielkość, tak wiecie, to miałem wiary jak 4 ziarnka gorczycy. A wiecie, co można robić, kiedy ma się wiarę jak 1 ziarnko gorczycy? Nie miałem żadnych wątpliwości co do tego, że dziecko będzie żyło i będzie wszystko dobrze. Kiedy na drugi dzień mój przyjaciel samego rana przyszedł i ja rozmawiałem z nim, mówiłem, jakie imię będzie miało to dziecko i nagle otrzymuję telefon. Telefon ze szpitala. Wtedy miałem bardzo dobre relacje z lekarzem wojewódzkim województwa jeleniogórskiego i to on osobiście do mnie zadzwonił i powiedział: pastorze, mam dla ciebie przykrą wiadomość. Dziecko zmarło po 11 godzinach. Pomyślałem sobie, to niemożliwe. To jest jakaś pomyłka. Nie żyje? Przecież ja wierzyłem. Odwoływałem się do Bożych obietnic. W ranach i sińcach jest uzdrowienie. Wiecie, dostawałem telefony. Okłamali mnie? Mówiąc, wszystko będzie dobrze? Musiałem stanąć przed Bogiem i zweryfikować, co się dzieje. I wtedy Pan Bóg dał mi możliwość na tę rzecz spojrzeć z dwóch stron. Z ziemi i z pozycji nieba. Z pozycji ziemi to wyglądało tak. No i gdzie jest ten twój Bóg? No i co? Żeś na pewno coś narobił. Od razu poczucie winy. Co ja takiego zrobiłem? Co my takiego zrobiliśmy? Dlaczego to dziecko nie mogło żyć? A co one takiego zrobiło? Przecież one w ogóle niewinne. Wiecie, tysiące takich rzeczy. Ale Bóg mnie podniósł do miejsca, na którym przecież jako dziecko Boże jestem, a my jesteśmy wyniesieni i posadzeni w okręgach niebieskich wraz z Chrystusem, mówi Boże Słowo. I wtedy zobaczyłem, że moje dziecko jest w niebie. Ono na samym starcie osiągnęło cel, do którego ja cały czas zmierzam. Bo gdzie jest lepiej? W niebie czy na ziemi? To czemu się tak kurczowo ziemi trzymacie? Tak, i teraz zobaczcie, co się stało. Wyższa obietnica zdominowała, bo życie wieczne jest większe niż uzdrowienie. Bo lepiej tam wejść bez ręki, bez nogi, niż zdrowym pójść do piekła. I pomyślałem sobie, Panie, rozumie, czym jest łaska. Ani nie zapracował, nawet nie poczuł bólu rosnących zębów. Jest w niebie. Jest tam, dokąd ja zmierzam. Czy to nie jest powód do radości? Zmieszanego smutkiem, bo mimo wszystko jesteśmy w ciele, a ciało należy do ziemi. Więc to może nie jest odpowiedź na wszystkie pytania, ale ja wiem, gdzie moje dziecko jest. Ono osiągnęło ten cel, do którego ja zmierzam. Dla mnie realność nieba jest taka sama, jak realność tego miejsca, w którym w tej chwili jestem. Kiedy urodził się kilka lat później nasz najmłodszy syn, jako dziecko dowiedział się, że ma trójkę rodzeństwa, tyle, że jeden z jego braciszków jest już w niebie. Pamiętam, jak kiedyś przyszedł do mnie i powiedział: tato, ty tyle rzeczy możesz zrobić. Uczyń, żebym tam poszedł do nieba. Tak na chwilę, ja wrócę do was, ale chciałbym się z nim zobaczyć. Pamiętam, jak kiedyś usłyszałem jego modlitwę, kiedy modlił się i mówi: Panie, uczyń, żeby on miał tak naprawdę tam dobrze, że mu tam dobrze było. Wiecie, musiałem wejść i przerwać mu tę modlitwę. I powiedziałem: Marku, ty poproś Pana Boga, żebyśmy my tu mieli tak, jak On ma tam. Bo tam jest najlepiej. Nie ma lepszego miejsca niż niebo. Życie wieczne jest czymś fantastycznym. Pamiętam taką śpiewaczkę gospel, Mahalia Jackson się nazywała. Ona już odeszła do wieczności. Wiecie, ona marzyła o tym dniu, kiedy odejdzie. Dlaczego? Bo ona chciała być już z Panem. Być w tym lepszym. W tym lepszym. Wiecie, my z natury jesteśmy ludźmi, którzy dążą do lepszego. Prawda? Czyż nie chcesz jeździć lepszym samochodem? Czy nie chcesz jeszcze w lepszym domu mieszkać, lepszą płacę mieć, lepsze zdrowko? Bo wiecie, bo dzisiaj na urodzinach czego przede wszystkim życzymy ludziom? Zdrówka. Dużo zdrówka. Dużo zdrówka, abyś był zdrowy, aby zdrówko. Prawda? Bo taką wartość ma to zdrówko. Ale jest coś cenniejszego. Życie wieczne. I dlatego Bóg nieraz posługuje się wyższą obietnicą, której może nie do końca rozumiemy. Nieraz pewne rzeczy dzieją się dlatego, że Pan Bóg chce nas czegoś nauczyć. Nie wiem, czy wiecie, że niesamowitym ważną rzeczą w zwycięskim życiu chrześcijańskim stanowi nasz charakter. Ja jestem człowiekiem, który miał możliwość w swoim życiu doświadczyć wielu sukcesów. Tak. Ale też przechodziłem przez różne doliny. Ciemne, bardzo ciemne. Nikomu bym takich dolin nie życzył. I jak myślicie, co lepiej kształtuje mój charakter? Te sukcesy czy te doświadczenia? Oczywiście, że doświadczenia. Doświadczenia są jak złoto w ogniu wypróbowane. Sukcesy rozpieszczają. To, co dzisiaj brat powiedział, sukcesy zaczynają wprowadzać tobie myślenie, że jesteś lepszy niż inni. A to już jest krok przed przepaścią. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Bóg obiecał nam nowy charakter. Jest to charakter człowieka przemienionego przez Boga, którego charakteryzują owoce Ducha Świętego, czyli Boże cechy jego nowego charakteru, które spełniają standardy Królestwa Bożego. List do Galacjan, 5 rozdział, 22-23 wiersz. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Kiedy nowonarodzony człowiek poddaje się pod działanie Ducha Świętego, w jego życiu pojawiają się owoce Ducha Świętego, wiecie, co wtedy najczęściej usłyszysz? Ty jesteś jakiś inny. Ty, który w takiej sytuacji zawsze się wściekałeś, a teraz masz taki pokój. Ty, który zawsze agresją odpowiadałeś, jak było coś nie po twojej myśli, teraz jesteś taki inny. Taki inny, taki ciepły, taki... Jedno z takich wspaniałych rzeczy, które lubię usłyszeć, to kiedy ktoś odwiedza nasz dom, a później mówi, kiedy byliśmy u was jakoś inaczej jest. I tak patrzę, co takiego inaczej jest? No kolor ścian, farba, wiecie, z Castoramy, więc chyba część ludzi ma takie kolory. Co takiego? Ale to właśnie nie chodzi wcale o kolor ścian. To wcale nie chodzi o krzesła, kanapkę, czy telewizor, czy cokolwiek innego. Jest coś w duchowej takiej atmosferze. To jest niesamowite. Kiedy charakter Ducha Świętego. Och, wiesz, bracie, Bo tego brata to u nas w kościele wszyscy się boją. To znaczy, że jest jakiś problem w jego sercu. Prawdopodobnie on sam myśli, że tak Jezus emanuje, że wasza grzeszność nie pozwala przy nim przebywać. Pomyślmy o owocach Ducha Świętego. I nie myślmy teraz o kościele. Bo w kościele to możemy tyle owoców pokazywać, ile tylko trzeba. Ja w kościele to mogę być teraz miły, sympatyczny. Och, siostro, pokój. To jest najważniejsza rzecz. Jak ja dziękuję Panu Bogu za pokój. Wiecie, w kościele to możemy tutaj przez te 2 godzinki wszystko pokazać, ale jak ten pokój wygląda w domu? Jak ta radość w Duchu Świętym wygląda w domu? Moja żona kiedyś mi tak powiedziała. Tak, bądź taki w kościele. Wiedziałem, co ona chce powiedzieć. Czy te cechy nie powinny być w naszych domach, rodzinach, w relacji z dziećmi? Z zięciami? Z synowymi? Przecież te cechy nie zmieniają się w naszych sercach w momencie, kiedy zmieniamy otoczenie. One przecież cały czas są. I ostatnia rzecz, i to będzie taki za chwileczkę będziemy mieli przerywnik. Bóg obiecał nam Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, 13 wersecie czytamy: jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I znów mamy uwarunkowaną obietnicę. Komu da? Tym, którzy go proszą. Proście, a będzie wam dane. Jedna z fragmentów Bożego Słowa mówi: nie macie, bo nie prosicie. No ale przecież Pan Bóg wszystko wie. I zaczynamy swoje zasady ustanawiać. To, że On jest wszechwiedzący, wcale nie znaczy, że my nie mamy prosić. Proście, a będzie wam dane. W 2 rozdziale Dziejów Apostolskich jest wypełnienie obietnicy, która już była dana w księdze Joela. Piotr mówi: i stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I to było wypełnienie tej obietnicy. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, oni tego doświadczali, do dzieci waszych, następne pokolenia, do wszystkich, którzy są z dala, tu chodziło też o narody pogańskie, ilu ich Pan Bóg nasz powoła? To dotyczy już nas. Ilu ich Pan Bóg nasz powoła? Czy jesteśmy powołani przez Boga? Więc obietnica Ducha Świętego jest dla nas. I chciałbym, żebyśmy też nie żyli tylko jednorazowym napełnieniem Duchem Świętym, bo to jest bardzo niebezpieczne. Bo kiedy słabniemy wierze, właśnie jak w tym momencie, co zrobić? Potrzebujemy napełniać się cały czas Duchem Świętym. Pamiętacie 4 rozdział Dziejów Apostolskich? Tam jest moment rozpoczynającego się prześladowania. Piotr i Jan przed radą. Zostają tam napomnieni, zagrożono im życiem, że nie mają prawa głosić Ewangelii. Oni przerażeni wracają do swoich i co robią? Opowiadają o tym, co się stało. Pamiętacie, ten werset mówi: i wtedy wznieśli wszyscy razem jednomyślny głos do Boga i zaczęli wołać. I wskutek tej modlitwy zatrzęsło się miejsce, na którym przebywali, i czytamy: i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli z odwagą głosić Słowo Boże. To jest bardzo ważne, to słowo wszyscy. Przecież tam byli apostołowie, apostołowie już zostali ochrzczeni Duchem Świętym w Dzień Zielonych Świąt. Potrzebujemy cały czas tego świeżego namaszczenia. Bo nieraz życie chrześcijanina, wybaczcie za porównanie, jesteśmy podobni do takiego dziurawego wiadra. Słowo Boże mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani. A jak myślicie, czy zasmucamy Ducha Świętego na przykład gniewem, który w naszych sercach pozostaje do następnego dnia? Negatywnym słowem, które nawet nie potrafimy odczytać negatywnie, bo przecież wszystko, co my mówimy, to dla dobra. Ty widzisz, jak on żyje? On powinien coś z sobą zrobić. Ja pamiętam tę historię, jak młody chłopak wyszedł z restauracji swoim pijanym ojcem, bo matka go prosiła, żeby poszedł po ojca, bo ostatnie pieniądze mogły być roztrwonione. Ale, wiecie, osoby z kościoła przechodziły niedaleko i zobaczyły, jak ten młody człowiek z tym dziwnym, starym, pijanym człowiekiem od jednej strony ulicy do drugiej. No to co zaalarmowały kościół? Pastorze, dopiero co takiego grzesznika ochrzciłeś, a on nawet się nie nawrócił. Widzieliśmy go, jak zataczał się z takim innym pijanym. Czy kłamały? Czy kłamali? Nie, no przecież widzieliśmy. Czy widziały? Oczywiście, że widziały. Tak, widziały. Tylko też zinterpretowały to po swojemu. Wiecie, naszym problemem nie jest to, co mówimy jako kłamstwo. My nieraz mówimy w przekonaniu, że jest to prawda, ale często jest to interpretacja. Wiecie, kiedy ten chłopak przyszedł do kościoła w niedzielę, to niektórzy nawet mu ręki nie chcieli podać. Bo tak ich oszukał. Za takiego wierzącego go uważano. Zobaczcie, co może zrobić nasza interpretacja. Czy to nie jest problem? Dlatego Słowo Boże nieraz mówi, nie mów. Po prostu nie mów. Nawet świeckie powiedzenie mówi, że milczenie jest złotem. I nieraz warto z tego złota skorzystać. A jeżeli mówicie, to mówcie jak Boże Słowo. Bóg obiecał nam Ducha Świętego. Te, jak i wiele innych obietnic, dotyczą teraźniejszości. Są też obietnice, które dotyczą przyszłości. Są takie, które się wypełniły, są takie, które się wypełniają, ale są takie, na które wypełnienie czekamy. Czekamy. Te obietnice jeszcze się nie wypełniły. Na przykład to, że nadchodzi godzina, kiedy wszyscy umarli usłyszą głos Syna Bożego i powstaną. Jedni do życia, a drudzy na sąd. Zgadzacie się? To jest obietnica, która jest przed nami. Chrystus powróci po swój Kościół. To jeszcze nie nadeszło. Czytamy, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, posłuchajcie, jaka cudowna obietnica, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Albo ta obietnica, która mówi, że Bóg zniszczy śmierć, ból i cierpienie. Pod koniec ostatniej księgi w Biblii, Objawienia, czytamy i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Powstańcie, moi kochani. Co z tym zrobisz, to jest twoja decyzja. Ale jedną z najgorszych rzeczy, którą może zrobić, to teraz może stanąć i pomyśleć sobie tak. A ja i tak wiem swoje. Jasne. I masz do tego prawo. Masz do tego prawo. Wyj wyjdź z tego miejsca takim samym, jak przyszedłeś. Masz do tego prawo. Bo jedna z obietnic Bożych mówi, że Bóg zawsze będzie szanował twoje decyzje. I to jest też odpowiedź, dlaczego nieraz mówimy: Boże, jest tyle zła na ziemi. Dlaczego ty nie zatrzymałeś tych ludzi, którzy mordowali innych? Bóg zatrzymał poprzez swoje słowo, mówiąc: nie zabijaj. Ale nigdy nie pozbawił tych ludzi ani nikogo z nas wolnej woli. To my decydujemy. Pamiętacie książkę Medaliony? Człowiek człowiekowi zgotował ten los. I dlaczego mielibyśmy Pana Boga w to mieszać? Czy to Bóg, czy człowiek? Czy Bóg zabił Abla? Czy Kain? A czy Bóg prędzej nie powiedział: Kainie, grzech czyha u drzwi, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Tu jest Boża obietnica. Masz zdolność panować nad pokuszeniem, które przychodzi do twojego serca. Lecz ty masz nad nim panować. Boże obietnice. Może dzisiaj gdzieś odnalazłeś się w którymś miejscu i potrzeby, która jest w twoim sercu. Tak jak powiedziałem, nie ma nic cudowniejszego i nie ma większego daru danego nam przez Boga, jak życie wieczne. Mówiąc życie wieczne, to jest bardzo połączone z Jezusem Chrystusem, bo ktoś powie, największym darem jest Jezus Chrystus. Tak, życie wieczne. Bo pytanie, dlaczego Jezus został nam darowany? Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. On jest naszym życiem. On powiedział: ja jestem życiem. On jest chlebem życia. Każda Boża obietnica jest przygotowana dla twojego życia. I moi kochani, moja zachęta to jest ta, że kiedy znów otworzysz swoją Biblię, bo wierzę, że znów otwieramy nasze Biblię, zacznij wpatrywać się w Boże obietnice. W te cudowne obietnice, które mają wpływ na twoje życie, na życie ludzi, którzy żyją wokół ciebie. Te obietnice mogą zupełnie zrewolucjonizować sytuację w twoim domu, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie. Te obietnice mogą przynieść odnowienie twojego życia. Ja osobiście nie wierzę w odnowienie Kościoła, ale wierzę w odnowienie chrześcijańskiego życia człowieka. Wiecie, kiedy ja będę w dobrej kondycji, to będzie miało wpływ na Kościół, w którym jestem. Jeżeli ty będziesz w dobrej kondycji, to już w dwóch będziemy mieli wpływ na Kościół, w którym jesteśmy. Jeżeli każdy z nas będzie w dobrej kondycji, to pomyślmy, jaki Kościół będzie. Dlatego nie zwracajmy uwagi na Kościół, ale zwracajmy uwagę na siebie. Wielokrotnie Bóg mówi do mojego serca: przestań tak bardzo chcieć zmieniać innych. Tyle czasu, co chcesz zmieniać innych, zacznij poświęcać na zmienianie siebie. Wiecie, jaka jest odpowiedź? A co ja mam takiego zmieniać? Wejrzyj w siebie, a zobaczysz, ile jest rzeczy do zmiany. Ja myślałem, że jak będę miał 60 lat, to już tych rzeczy nie będzie. A tu się okazuje, że jak byłem dzieckiem, było więcej niż teraz. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Chciałbym w tej chwili pomodlić się, pobłogosławić was, aby to słowo
zakorzeniło się w waszych sercach. Pamiętajcie, bądźcie wykonawcami słowa, nie słuchaczami, bo słuchacz słowa jest podobny do człowieka, który buduje na piasku. Wszechmogący Boże Ojcze, tak bardzo dziękujemy Tobie za tę część naszej społeczności. Dziękujemy Ci, że Ty przychodzisz takim powiewem swojego słowa. Panie, ja dziękuję Ci za te serca, które są otwarte na ten powiew. I dziękuję Ci, że jest tak wiele tutaj serc otwartych na taki świeży powiew Twojego słowa. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że to jest niezależne od wieku, płci, stażu wiary. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za Twoje drogie i największe obietnice, przez które możemy stawać się coraz bardziej podobnymi do Ciebie. Dziękuję Ci za każde serce, Panie. Niech ręka Twoja będzie nad każdą osobą. Panie, Ty widzisz, z jakimi wieloma bagażami przychodzimy często, Panie, i tak ciężko nam je dźwigać. Dlatego, Panie, sięgamy do Twoich obietnic, aby zobaczyć, jak cudowne rozwiązania Ty nam przynosisz. Dziękuję Ci, Panie, za każdą kroplę Twojej świętej krwi, która w tej chwili kropi się na każde serce, które jest otwarte. Dziękuję Ci, Panie, za to, że odnawiasz życie. Dziękuję Ci, że Ty nie dołamujesz, ale Ty naprawiasz. Dziękuję Ci, Panie. Proszę, Panie, daj nam taki dobry czas, kiedy będziemy mieli przerwę, abyśmy mogli też cały czas przeżywać i doświadczać Twoją obecność. A kiedy wrócimy na to miejsce, bądź razem z nami. Prowadź nas w Duchu Świętym. Amen. Odwróć się do osoby, która jest obok ciebie i powiedz jej coś miłego.